Opowieść o świętym Stanisławie Kostce. Historia prawdziwa. Był słoneczny, grudniowy dzień. Po niedawnych, obfitych opadach śniegu, który przemalował w nieskazitelną biel szaro-brunatne barwy jesieni, nadeszły nieoczekiwanie duże mrozy. Ludzie nieprzyzwyczajeni do pierwszych chłodów niechętnie opuszczali swoje domostwa. Przed duży drewniany dwór usadowiony pośrodku starego parku zajechały dwa zaprzęgi sań. Wsiadło do nich kilkanaście osób, mocno tuląc się do siebie, aby jak najdłużej utrzymać wyniesione z pomieszczenia ciepło. Na końcu szybkim krokiem do sań podszedł wysoki, postawny mężczyzna, trzymając przytulone do piersi zawinięte w koce dzieciątko. Sanie ruszyły. Wszyscy jechali w milczeniu. Stanisławie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, powiedział stary, poruszający się ociężale proboszcz, powoli polewając główkę dziecka wodą. Niemowlę, które do tej pory spało, otworzyło szeroko oczy i wpatrywało się w postać księdza. Po zakończonej ceremonii pan Andrzej Radzanowski, ojciec chrzestny, wziął małego Stasia na ręce. Podszedł do ołtarza z Najświętszym Sakramentem i głośnym, lecz drżącym ze wzruszenia głosem powiedział: Boże, weź to dziecię na swoją służbę i prowadź je przez życie tak, aby dostąpił zbawienia, żyjąc pobożnie i godnie, na Twoją chwałę i pożytek ludzi. Amen. Amen. Odezwały się liczne głosy obecnych w kościele. Mijały lata. W domu starosty zakroczymskiego pana Jana Kostki oraz jego żony Małgorzaty wychowywało się tylko troje dzieci: Ania, Paweł i Staś. Niestety dwaj ich bracia i siostra zmarli przedwcześnie na skutek chorób, nad którymi ówczesna medycyna nie miała jeszcze władzy. Staś bardzo przeżył odejście każdego z rodzeństwa. Te wydarzenia wywarły na nim wielkie piętno. Można powiedzieć, że przez to stał się bardziej dojrzały od swoich rówieśników. Staś, jak na swój wiek, był dużym dzieckiem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że jest silnym i twardym chłopcem. W rzeczywistości był jednak delikatny, subtelny i wrażliwy. Bardzo różnił się od swojego brata Pawła, który był od niego 2 lata starszy. Paweł niezbyt wysoki, mizernej postury, w rzeczywistości był silnym, sprytnym i pełnym temperamentu dzieckiem. Przeciwieństwem Stanisława. Stanisław, delikatny jak nić pajęcza. Z jego postawy bił jakiś dziwny spokój, a mądre, osadzone w okrągłej, ciepłej twarzy oczy rozczulały każdego, kto w nie spojrzał. Paweł, chociaż fizycznie nie dorównywał bratu, miał na niego wielki wpływ. Był dzieckiem dominującym. Pomysły przez niego inspirowane bardzo często kończyły się surowymi karami, a tych ojciec nie szczędził małym urwisom. Paweł, Staś i Ania wychowywani byli przez rodziców w surowości i posłuszeństwie. Chociaż Paweł bardzo często buntował się, Staś przyjmował wszystko z pokorą. Trzeba też powiedzieć, że obaj uwielbiali siostrę. Jeśli to tylko było możliwe, spędzali czas na wspólnych zabawach, jak przystało na kochające się rodzeństwo. Pewnego dnia ojciec zawołał do siebie synów. Szli niepewnie i bojaźliwie, nie wiedząc, po co ojciec ich wzywa. Bali się jak zwykle jego gniewu i kary. Po drodze spotkali Anię.
Aniu, a nie wiesz, czego pan ojciec od nas chce?
Zapytał Paweł.
Nie wiem, ale widząc wasze miny, to pewnie znowu coś napsociliście.
Co ty mówisz? Byliśmy ostatnio jak aniołki, prawda, Stasiu?
Tak, tak.
Jąkał się Staś, jakby do końca nie był pewien swych słów.
Staraliśmy się być grzeczni.
No widzisz, Aniu, byliśmy grzeczni.
Powiedział Paweł. Ania parsknęła śmiechem, przerywając bratu.
Ty i grzeczność, dobre sobie.
Aniu, może poszłabyś do pana ojca i zobaczyła, w jakim jest humorze. Może uda ci się dowiedzieć, po co nas wzywa. Bo jeśli jest mocno zdenerwowany, to może lepiej, żebyśmy przyszli za chwilę.
Ha, czyli jednak coś macie na sumieniu?
Staś łagodnie pokręcił głową i dodał.
Nie, siostrzyczko, uwierz, nic złego nie zrobiliśmy.
Ania przyłożyła palec do skroni i po chwili namysłu powiedziała pełnym wyższości głosem.
Dobrze, pójdę i dowiem się wszystkiego.
Staś podbiegł do niej, chwycił ją za rączki i powiedział.
Dziękujemy, siostrzyczko, na ciebie zawsze można liczyć.
Lecz ona wyrwała ręce i powoli, cedząc słowa, zapytała.
A co mi za to obiecacie?
Wszystko!
Bez namysłu krzyknęli obaj.
Nie chcę wszystkiego. Spełnijcie moje 3 życzenia. Potem pomyślę jakie. Tymczasem schowajcie się gdzieś i pomartwcie się troszeczkę. Niedługo wrócę.
Obróciła się na pięcie i pobiegła w stronę gabinetu ojca. Ania wróciła szybciej, niż chłopcy się spodziewali.
Możecie iść, nic wam nie grozi. Pamiętajcie tylko, że macie spełnić moje...
Nie dokończyła, gdyż braci już nie było widać. Pobiegli czym prędzej na spotkanie z ojcem. Ania cierpliwie czekała na ich powrót. Tak naprawdę nie wiedziała, czym skończy się ich rozmowa. Zdążyła się tylko zorientować, że ojciec był w dobrym nastroju i to jej wystarczyło. Chłopcy wrócili w wyjątkowych humorach.
No i co? Co? Mówcie!
Przecież ty się wszystkiego dowiedziałaś. To po co pytasz?
Odpowiedział Paweł.
No tak, ale to jest moje pierwsze życzenie, żebyście opowiedzieli o wszystkim, czego chciał pan ojciec. Przecież obiecaliście.
Dobrze,
powiedział Staś.
Pan ojciec wezwał nas.
Pan ojciec wezwał nas, żeby nam powiedzieć, że jest z nas bardzo zadowolony. Że bardzo dobrze się zachowujemy oraz że daje nam nagrodę za dobre sprawowanie.
Nagrodę za dobre sprawowanie?
Z niedowierzaniem powtórzyła Ania. Paweł wybuchnął szczerym śmiechem, widząc zdziwioną minę siostry.
Stasiu, powiedz prawdę, o co tu chodzi? Widzę, że Paweł chce mnie oszukać.
Ojciec poprosił nas i powiedział, żebyśmy się przygotowali do konnej jazdy. Pan Franciszek, który nas uczy jeździć, ma dzisiaj trochę czasu. Pojedziemy z nim na przejażdżkę.
Aha, czyli o to chodziło. To bawcie się dobrze, ja muszę iść.
Dodała i pobiegła w stronę altanki, w której miała urządzony swój świat zabawek. Paweł odciągnął Stasia na bok i zaczął mu coś szeptać do ucha.
Posłuchaj, Stasiu, nie chcę jeździć konno z panem Franciszkiem. Cały czas gdera i poucza, ciągle coś mu się nie podoba, a przede wszystkim nie pozwala na galop. Co byś powiedział, gdybyśmy pojechali sami?
Wiesz przecież, że pan ojciec się nie zgodzi.
Odpowiedział Staś.
Pan ojciec nie musi się godzić. Mam plan, a ty mi w nim pomożesz.
Paweł, tak nie można. To jest nieposłuszeństwo. To grzech. Pan ojciec będzie się gniewał.
Jestem twoim starszym bratem i wiem, co robię. Nie marudź, tylko posłuchaj. Wyjedziemy razem, ale po drodze pan Franciszek spadnie z konia, a my pogalopujemy sami. Powiemy, że konie nas poniosły.
Ale jak pan Franciszek spadnie? Przecież on jest najlepszym jeźdźcem. Prędzej my pospadamy.
Do tego będzie potrzebna nam Ania. Chodź ze mną, wszystkiego się dowiesz.
Zakomenderował stanowczym głosem Paweł. Pan Franciszek był rzeczywiście doskonałym jeźdźcem. Pracował u państwa Kostków jako leśniczy. Po całych dniach jeździł konno, nadzorując powierzone mu lasy. Paweł i Staś zawsze podziwiali jego umiejętność wsiadania na konia. Nigdy nie robił tego po strzemieniu, lecz chwytał się siodła, robił duży wymach nogą, odbijając się od ziemi i w mgnieniu oka dosiadał wierzchowca. Był przy tym staranny i drobiazgowy. Przed każdym wyjazdem dokładnie wszystko sprawdzał, a w szczególności, czy popręgi są prawidłowo dopięte. Tak było i tym razem. Siedzieli już w siodłach, gdy kręcąca się obok Ania zaczęła płakać.
Co się stało, Aniu?
Wykrzyknęli prawie jednocześnie wszyscy trzej jeźdźcy. Ania trzymała się za nogę.
Chyba coś mnie ugryzło. Boli, boli!
Krzyczała zgrabnie, udając płacz. Pierwszy z konia zeskoczył pan Franciszek, a za nim chłopcy. Pan Franciszek i Staś podbiegli do Ani, oglądając miejsce rzekomego ugryzienia.
Przecież tu nic nie ma.
Spojrzeli na siebie zdziwieni.
Ale mnie zabolało.
Paweł, korzystając z zamieszania, poluzował popręg przy siodle pana Franciszka, po czym niezauważony dołączył do pozostałych.
Ale z ciebie mazgaj, Aniu. Ugryzł cię krokodyl? A ty tyle krzyku narobiłaś.
Krokodyl? Krokodyl? Ty jesteś jak krokodyl.
Oburzyła się Ania i udając, że jest obrażona, poszła w swoją stronę. Chłopcy wsiedli na konie. Pan Franciszek jak zwykle dosiadł swojego rumaka zgrabnym skokiem i ruszyli z tempa w kierunku lasu. Gdy zanurzyli się w leśną toń, na wąskiej ścieżce jechali jeden za drugim. Prowadził pan Franciszek, za nim Paweł i Staś. W pewnej chwili Paweł wyjął z kieszeni naostrzony, przygotowany wcześniej kawałek kija. Podjechał bliżej pana Franciszka i szybkim ruchem z całej siły ukłuł konia w zad. Ten niespodziewanie uskoczył, a pan Franciszek, chcąc utrzymać równowagę, mimo dobrego dosiadu, oparł się na strzemieniu. Popręg jednak był luźny i siodło z panem Franciszkiem znalazło się pod brzuchem konia. Wystraszone zwierzę pogalopowało przed siebie, a za nim Paweł i Staś. Pan Franciszek zerwał się z ziemi i krzyczał: "Wstrzymajcie konie! Wstrzymajcie konie!" Ale jeźdźcy coraz bardziej oddalali się, aż zniknęli za zakrętem drogi. Chłopcy stali ze spuszczonymi głowami i tempo patrzyli w podłogę. Ojciec chodził nerwowo po swoim gabinecie, surowym wzrokiem spoglądając od czasu do czasu na synów. Trwało to dość długo. Paweł i Staś mieli wrażenie, że całą wieczność. W końcu ojciec przemówił. Karą za wasze bezmyślne i haniebne zachowanie będzie domowy areszt. Spędzicie 3 dni w odosobnieniu, o chlebie i wodzie. Będziecie mieli dość czasu, aby się nad sobą zastanowić. Tu ojciec przerwał. Chłopcy spodziewali się surowszej kary. Z wdzięcznością przypadli do ręki ojca, aby go przepraszać, lecz ten powstrzymał ich stanowczym gestem. To jeszcze nie koniec tego, co postanowiłem w stosunku do was. Po sianokosach wysyłam was do Wiednia, do konwiktu księży jezuitów. Towarzyszyć wam będzie pan Jan Biliński, wasz dotychczasowy nauczyciel. Mam nadzieję, że oprócz niezbędnej wiedzy nauczą was tam dyscypliny i posłuszeństwa i wybiją z głowy nieodpowiedzialne zachowania. Na dzisiaj to wszystko. Chłopcy po raz drugi ucałowali dłoń ojca i poszli do wskazanej komnaty celem odbycia kary. W pomieszczeniu znajdowały się dwie prycze bez sienników i pościeli oraz prosty dębowy stół. Na ścianie wisiał duży krzyż, a przed nim klęczniki. Chłopcy dobrze znali to miejsce. W przeszłości kilkakrotnie zdarzało im się tu przebywać, lecz pobyt nigdy nie trwał dłużej niż jeden dzień. Teraz rozglądali się po komnacie, jakby mieli w niej przebywać całe życie. Pierwszy odezwał się Staś.
Zasłużyliśmy na to, nawet na gorszą karę. Chodź, Pawle, będziemy przepraszać Boga za nasze grzechy. Pomodlimy się wspólnie.
Paweł spojrzał na brata z pogardą.
Zmęczony jestem, chcę odpocząć,
powiedział. Położył się na deskach, przykrytych jakimś materiałem.
Ale to niewygodne,
zamruczał. Odwrócił się do ściany i zasnął. Staś natomiast, wpatrzony w ukrzyżowanego Chrystusa, zatopił się w modlitwie. Modląc się gorąco, prosił Maryję, Matkę Bożą, o wstawiennictwo do jej Syna, o łaskę przebaczenia. Okna pomieszczenia, w którym przebywali, były zamknięte na stałe. Jedynie u góry znajdował się niewielkich rozmiarów lufcik, przez który dochodziło świeże powietrze. Słońce już prawie zachodziło, gdy ktoś delikatnie zapukał w okno. Chłopcy usłyszeli cichy, cienki głosik.
To ja, Ania. Dziękuję wam. Nie wydaliście mnie przed panem ojcem. Przyniosłam wam trochę jedzenia.
Ania na długim kiju włożyła do okienka zawinięty w chustę prowiant. Było tam trochę kiełbasy i chleba. Paweł szybko wspiął się na okno i przechwycił pakunek.
Aniu, kochana jesteś,
powiedział.
Tylko mnie nie wydajcie. Jutro o tej porze znowu przyjdę. Tymczasem smacznego. Muszę iść, bo mnie jeszcze ktoś zobaczy,
powiedziała Ania i szybko się oddaliła. Paweł rozłożył na stole jedzenie.
Widzisz, nie jest tak źle.
Z pełnymi już ustami zwrócił się do Stasia.
Bierz, jedz, bo ktoś może nadejść.
Staś odsunął od siebie kiełbasę.
Nie chcę, nie mogę.
Paweł wziął do ręki kolejny kawałek i oglądając go z każdej strony powiedział.
Dobra, świeżutka, pachnąca dymem.
Nie zjem. Zasłużyłem na karę i ją wypełnię. Ciebie też o to proszę. Zobacz, z jednego zła rodzi się następne. Zostaw to i chodź, odmówimy razem modlitwę,
zaproponował Staś. Paweł nic nie odpowiedział. Machnął lekceważąco ręką i zajął się spożywaniem posiłku. Po odbyciu kary rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu chłopców. Ich dotychczasowa edukacja dawała im dobre podwaliny do kontynuowania jej w wielkim świecie, jak mawiał ojciec, mając na myśli Wiedeń. Pierwszą nauczycielką chłopców była matka. To ona uczyła ich podstaw wiary, pierwszych modlitw, wzbudzała szczególną miłość do Matki Bożej, a nade wszystko uwrażliwiała na dobro, prawdę i piękno stworzonego przez Boga świata. Około 12 roku w nauce chłopców wspomagał matkę miejscowy kapelan, a potem przez 2 lata wszystkie obowiązki edukacyjne przejął pan Jan Biliński, z którym chłopcy mieli teraz wyjechać do Wiednia. Ojciec Pawła i Stasia miał do niego wielkie zaufanie, gdyż był, podobnie jak on, surowym i wymagającym nauczycielem. Staś odwrócił się, by ostatni raz pożegnać wzrokiem miejsce, które było mu najmilsze na świecie, a przede wszystkim najdroższych mu ludzi. Przed dworem, mimo pewnej odległości, rozpoznawał jeszcze postaci rodziców. Matka stała nieruchomo, wtulona w ramię ojca. Ojciec, zawsze surowy i szorstki w obejściu, ciągle machał ręką, żegnając odjeżdżających synów. Staś podczas pożegnania dostrzegł ze zdziwieniem jego szkliste oczy i wówczas, może pierwszy raz w życiu, ujrzał go kochającego i troskliwego. Teraz, opuszczając dom rodzinny, miał ochotę wyskoczyć z bryczki, podbiec do ojca i powiedzieć, jak bardzo go kocha, jak bardzo jest mu wdzięczny. Miał ochotę wyskoczyć z bryczki, aby ucałować raz jeszcze ręce matki, dziękując szczególnie za wiarę, którą w nim zaszczepiła i starannie pielęgnowała. Paweł też siedział zamyślony. Jego myśli jednak były nie przy tym, co zostawiał, lecz tam, gdzie miał się udać. Oczami wyobraźni był już w Wiedniu i chociaż jeszcze go nie znał, już dławił się czarem wielkiego świata. Tylko pan Biliński był jakby obojętny na zostawianą przeszłość i nadchodzącą wizję przyszłości. Siedział w bryczce i namiętnie nabijał fajkę tytoniem. Chłopcy zamieszkali w internacie, czyli tak zwanym konwikcie prowadzonym przez księży jezuitów. Znajdował się on przy Collegium Nobilium, w którym to Staś i Paweł mieli pobierać nauki. Warunki w konwikcie były mniej niż skromne, a rozkład dnia w niczym nie odbiegał od życia zakonnego. Staś, w którego głowie od dawna rodziła się myśl o wstąpieniu do zakonu, przyjął to jako szczególną łaskę, ciesząc się, że może wieść życie na wzór zakonny. Natomiast Paweł był załamany.
Ja tu nie zostanę ani chwili dłużej. Chcą ze mnie klechem zrobić? Musimy uciekać!
Często wykrzykiwał do brata. Staś wówczas patrzył na niego z politowaniem i zapraszał do wspólnej modlitwy. Paweł wpadał wówczas w jeszcze większą furię.
Ty byś się tylko modlił. I co z tego nam przyjdzie? Nie wystarczy ci nakazanych modlitw. Musimy uciekać i ty mi w tym pomożesz.
Nie, Pawle, nie pomogę ci w tym. Co więcej, zrobię wszystko, aby do tego nie dopuścić.
Co? Chcesz mi się sprzeciwiać? Jestem twoim starszym bratem. Masz mnie słuchać.
Będę się za ciebie modlił,
powiedział Staś i udał się do kaplicy na modlitwę. Relacje między braćmi zaczęły się szybko psuć. Paweł zrozumiał, że nie zdoła podporządkować sobie Stasia. Chłopcy oddalili się od siebie. W konwikcie przebywało około 30 innych chłopców z różnych stron kraju. Wśród nich nie brakowało zbuntowanych, rogatych dusz podobnych do Pawła. Ten do tego stopnia oddalił się od brata, że wręcz zaczął prześladować biednego Stasia. Zmówił się z nowymi kolegami, Adamem i Tomaszem. Często spotykali się tylko we trzech, aby ustalić plan zrobienia jakiejś krzywdy Stasiowi. Któregoś razu Adam zaproponował, by schować mu ubranie.
Posłuchaj, Pawle, mam pomysł. Rano, gdy zabrzmi dzwonek na modlitwę, Staś nie może mieć ubrania. Musimy je schować. My wszyscy szybko się ubierzemy, a on zostanie. Potem się będziemy z niego śmiać, że zaspał.
Wspaniały pomysł! Ale jak to zrobić? Przecież on chodzi spać ostatni, bo się jeszcze długo modli, a rano pierwszy wstaje, gdy my jeszcze śpimy.
Wiem, będziemy czuwać po kolei. Dwaj z nas idą spać, a trzeci czuwa. I tak na zmianę. Czuwający budzi następnego, a sam idzie spać. Nad ranem, gdy Staś mocno zaśnie, wstajemy wszyscy i chowamy jego rzeczy. Powinno się udać.
Tak zrobimy. Kto pierwszy czuwa?
Ja. Potem budzę Adama, a Adam ciebie.
Dobrze, a teraz udawajmy grzecznych i miłych.
Na te słowa do pomieszczenia wszedł Staś.
O, dobrze, że jesteś. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że ostatnio zbyt dobrze nam się śpi. Boimy się, że nie usłyszymy dzwonu na modlitwę. Jakbyś pierwszy wstał, to nas obudź, żebyśmy nie zaspali.
Dobrze, na pewno was obudzę.
Dziękujemy. Dzięki tobie będziemy spali spokojnie. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć.
Chłopcy rozeszli się. Po wieczornej modlitwie poszli do swoich łóżek i zasnęli. Nie spał tylko Adam. Głos dzwonu obudził Stasia. Pozostali nie podnosili się z łóżek. Staś podchodził do każdego i delikatnie budził. Chłopcy zerwali się w pośpiechu, ubrali i wybiegli na modlitwę. Staś swoim zwyczajem, jeszcze w koszuli nocnej, ukląkł przed krzyżem wiszącym na ścianie, aby ofiarować wstający dzień na chwałę Bożą. Po krótkiej modlitwie chciał się przebrać, ale nie było ani butów, ani wierzchniego ubrania. Przeszukał wszystkie zakamarki na próżno. Wahał się, nie wiedząc, co ma robić. Ukląkł powtórnie przed krzyżem, a po chwili bosy i w koszuli nocnej poszedł do kaplicy. Na jego widok wszyscy wybuchnęli śmiechem. Surowe spojrzenia ojców jezuitów powstrzymały jednak oznaki radości. Po mszy świętej rozpoczęło się dochodzenie. Najpierw przesłuchano Stasia. Staś powiedział przełożonemu:
zginęło mi ubranie, ale wolałem wystawić się na pośmiewisko, niż opuścić mszę świętą, bo dla mnie dzień bez Eucharystii byłby dniem straconym dla nieba.
Tymczasem ubranie Stasia niezauważone znalazło się na swoim miejscu. Mimo surowych gróźb ojców jezuitów nikt nie przyznał się do kradzieży. W kazaniu ojciec przełożony postawił Stasia jako wzór do naśladowania. Mówił o jego miłości do Eucharystii. Paweł, Tomasz i Adam cały dzień chodzili jak struci. Nie takiego zakończenia zabawy się spodziewali. Wiele jeszcze razy wymyślali przeróżne figle, aby dokuczyć Stasiowi. Przywiązywali go do łóżka, gdy spał. Wracającemu po ciemku z modlitwy podstawiali nogę, żeby się przewrócił. Wyśmiewali się z niego, wymyślali i rzucali na niego oszczerstwa. Wszystko to Staś znosił z pokorą i ofiarowywał Bogu i Matce Najświętszej. Nauka w kolegium początkowo stwarzała Stasiowi dużo trudności, z czego Paweł i jego koledzy nie omieszkali szydzić. Jednak dzięki pracowitości i sumienności już w drugim roku nauki należał do najlepszych uczniów, a w trzecim prześcignął nawet prymusów. Staś, jak i jego współbracia, uczyli się między innymi łaciny, greki, języka hebrajskiego, niemieckiego i włoskiego. Stanisław wśród tych wszystkich obowiązków z chęcią spędzał dodatkowy czas na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, na rozważaniu tajemnic zbawczych. Posługiwał też gorliwie jako ministrant. Wszystkie swoje obowiązki zawierzał zawsze Matce Bożej, do której miał wielką miłość. Ku Maryi każdego dnia i w każdej sytuacji kierował swoje myśli i uczucia, prosząc o wstawiennictwo u Boga. Pewnego grudniowego dnia Stanisław zachorował. Stało się to tak nagle, że nie był w stanie samodzielnie wrócić z kaplicy, w której właśnie spędzał wolny czas na modlitwie. Poczuł, że nogi się pod nim uginają, a ciało rozpala wewnętrzny ogień, powodując silne dreszcze przechodzące w drgawki. Na szczęście obok w ławce modlił się jego przyjaciel Wawrzyniec.
Pomóż mi!
Wyszeptał cicho Staś. Wawrek spojrzał na kolegę i prawie krzyknął, przerażony.
Stasiu, co ci jest?
Zbliżył się i utulił swoim ramieniem trzęsącego się jak w febrze Stasia.
Co tobie?
Powtórzył. Staś podniósł swoją okrągłą twarz i spojrzał na Wawrzyńca. Ten przeraził się jeszcze bardziej. Twarz Stasia, zazwyczaj biało-różowa, nagle stała się purpurowa, a wesołe jego oczy jakby się gdzieś zapadły za zasłoną mglistych łez.
Chodź, pomogę ci dojść do łóżka. Jesteś chory, trzeba wezwać medyka.
Staś próbował wstać, ale osunął się bezwładnie na ręce kolegi. Wawrek uchwycił go w pół, z trudem przerzucił przez ramię i wyniósł z kaplicy.
Szybko, pomóżcie mi. Staś zasłabł, trzeba go zanieść do łóżka.
Powiadomiono przełożonych, ci zaś wezwali lekarza. Po dłuższej konsultacji zgodnie orzeczono, że Staś ma grypę. Trudne warunki bytowe, niskie temperatury otoczenia, a do tego surowe życie, jakie sobie Staś narzucił, były według nich przyczyną choroby. Lekarz zalecił zimne okłady, napary z ziół i leżenie w łóżku. Przełożeni zabronili dodatkowych modlitw, nocnych czuwań, postów i umartwień. Staś kilka dni przeleżał z wysoką temperaturą. Wawrzyniec przez ten czas nie odstępował go na krok. Czuwał i modlił się o łaskę zdrowia dla kolegi. Staś leżał spokojnie, jakby ciągle spał. W pewnym momencie zaczął majaczyć. Podniósł się na łóżku. Wawrek zerwał się szybko z krzesła, by położyć go na posłaniu. Zbliżył się do Stasia i znieruchomiał. Oczy kolegi były dziwnie wpatrzone w jakiś punkt przed sobą. Wawrek z niepokojem spojrzał za wzrokiem Stasia, jakby chciał zobaczyć to, co on widzi, lecz nic szczególnego nie dostrzegł. Po dłuższej chwili ułożył kolegę delikatnie na łóżku. Staś leżał cicho z zamkniętymi oczami. Na jego twarzy pojawił się uśmiech.
Śpi spokojnie, Stasiu. Coś ci pewnie się przyśniło. Śpi spokojnie. Jak wyzdrowiejesz, to mi opowiesz. Jeśli będziesz pamiętał,
dodał ciszej. Po kilku dniach Staś wstał z łóżka. Choroba tak jak nagle przyszła, tak też z pośpiechem go opuściła. Lekarz, który go badał, stwierdził ze zdziwieniem, że organizm wydaje się być całkowicie zregenerowany. Ale jak przystało na powagę medyka, zalecał wielką ostrożność. Staś próbował przekonać przełożonych, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej praktykować swoje umartwienia. Nie dostał jednak na to zgody. Z pokorą przyjął tę decyzję, lecz chodził jakiś zmieniony, jakby bardziej poważny i smutny.
Nie martw się, Stasiu. Dojdziesz do pełnego zdrowia i będziesz mógł dalej prowadzić swoje zakonne życie,
zagadnął go któregoś dnia Wawrek.
A teraz chodź ze mną, zapraszam cię na spacer.
Staś spojrzał na niego miłym, ciepłym wzrokiem i kiwnął głową na znak zgody. Byli w ogrodzie zupełnie sami.
Chciałem cię o coś zapytać,
przerwał milczenie Wawrek.
Gdy byłeś chory, leżałeś w łóżku, byłem przy tobie.
Wiem,
przerwał mu Staś.
Dziękuję ci za to z serca. Jesteś moim przyjacielem. Chcę się z tobą czymś podzielić. Ty jeden jesteś w stanie mnie wysłuchać i zrozumieć.
Staś zaczął opowiadać.
Najpierw ujrzałem w ciemności wielkie światło, jakby tysiące świec naraz ktoś zapalił w jednym miejscu. Światło to wyznaczało drogę, którą zbliżali się do mnie dwaj aniołowie, piękni, dostojni, w białych szatach. Drogę tę aniołowie ścielili pięknymi kwiatami. Nie widziałem takich nigdy. To były jakieś rajskie kwiaty. Za nimi szła święta Barbara, patronka dobrej śmierci. Niosła najświętszy sakrament. Podała mi go, przyjąłem komunię świętą i wtedy pojawiła się Matka Boża. Szła powoli, uśmiechając się do mnie. Na rękach miała dziecię. Tuliła je do piersi jak najdroższy skarb, jakby chciała uchronić je od wszystkiego, co mogłoby mu zagrozić. Gdy podeszła bliżej, zobaczyłem, że to jest mały Jezus, przytulony do matki, chroniony od zła jej miłością. Wówczas otworzyła ramiona i podała mi dziecię. Powiedziała: jest mu dobrze w twoich ramionach. Wstąp do zakonu jezuitów i tul go do siebie do końca twoich dni.
Staś zatrzymał się, spojrzał na Wawrzyńca, któremu po policzkach płynęły dwie strugi łez.
Wierzysz mi?
Cicho zapytał Staś.
Wierzę. Byłem wtedy przy tobie, jak to się dokonało.
Spacerowali dalej w milczeniu. Po chwili Staś powiedział:
chciałeś mnie o coś zapytać, ale przerwałem ci tym opowiadaniem.
Tak, lecz już nie chcę.
Staś spojrzał na niego zdziwiony.
Powiedziałeś mi wszystko, co chciałem wiedzieć.
Stanisław drżącymi rękami otworzył list, który przysłali mu rodzice. Czekał tej wiadomości z niecierpliwością, a jednocześnie z niepewnością, jaka będzie odpowiedź. Gdy skończył czytać, usiadł ciężko na krześle. Pismo od rodziców wypadło mu z ręki. Paweł podniósł je z lekkim lekceważeniem.
Pewnie znowu pouczają nas, jak mamy żyć, aby nie przynieść im wstydu.
Po chwili wybuchnął szaleńczym śmiechem.
Ty im napisałeś, że chcesz zostać jezuitą? Ha, ha, ha! Mój brat klechą chce być. Dobre sobie. Na szczęście piszą, że nie dają na to zgody, więc wszystko jasne. Klechą nie będziesz. Ha, 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 ha!
Śmiejąc się cały czas, wyszedł z pokoju. Staś udał się na modlitwę do kaplicy. Tego dnia modlił się dłużej i żarliwiej niż zwykle. Gdy skończył, z rozpromienioną twarzą pobiegł do swojego przyjaciela Wawrzyńca.
Wawrek, chodź prędko, musimy porozmawiać.
Stało się coś?
Zapytał, patrząc na Stasia, nieco zaciekawiony, gdyż ten zawsze spokojny i opanowany wyglądał na mocno czymś podnieconego. Udali się w kąt ogrodu, aby ich nikt nie podsłuchał.
Muszę uciec z Wiednia,
wyszeptał Staś, rozglądając się na boki. Wawrek otworzył szeroko oczy i buzię ze zdumienia.
Jak to uciec?
Wykrztusił.
Rodzice nie pozwalają mi zostać jezuitą. Ucieknę do Augsburga. Pójdę do prowincjała górnych Niemiec i poproszę, by mnie przyjął do zakonu. Będą mnie szukać i zapewne zorganizują pogoń. Gdy ucieknę, masz wszystkim rozpowiedzieć, że mówiłem ci o ucieczce.
To cię zaraz złapią,
przerwał mu Wawrek.
Słuchaj, nie przerywaj. Rozpowiesz, że chciałem w tajemnicy uciec do Rzymu. Będą mnie gonić w jedną stronę, a ja pójdę w przeciwną. Zyskam na czasie.
Sprytne. No, powinno się udać,
powiedział Wawrek.
Pamiętaj, jak zauważą, że mnie nie ma, to od razu idź do Pawła i opowiedz, że chciałem iść do Rzymu. Dzisiaj w nocy wyruszam. Jak wszyscy dobrze zasną, wymknę się cicho. W pokoju pomyślą, że poszedłem do kaplicy modlić się. Zauważą dopiero rano. Żegnaj, bracie. Dziękuję za wszystko i módl się za mnie, żeby mi się udało.
Szalony pomysł, ale modlić się będę. Musi się udać.
Chłopcy uścisnęli się serdecznie na pożegnanie. Wiedziałeś o tym i nie ostrzegłeś mnie? Krzyczał pan Biliński.
Nie miałem pojęcia, że chcę uciec.
Zaprzeczał Paweł.
Nie zwierzał mi się ze swoich planów. O tym, że chcę zostać zakonnikiem, dowiedziałem się z listu od rodziców.
No tak, no tak. Co robić? Zastanawiał się pan Biliński. Co ja powiem panu Kostce? Mówił do siebie nerwowo, chodząc po pokoju i załamując ręce, aż trzeszczały palce. Ech, przysłano mnie tu, żeby nad wami czuwać, a tu taka historia. Musimy go odnaleźć i zawrócić. Dawaj mi tu tego Wawrzyńca, powiedział do Pawła. Jeszcze raz go rozpytam, a ty leć do stajen i każ zaprzęgać nasze konie. Paweł wypadł jak strzała. Przekazał Wawrzyńcowi, że pan Biliński chce z nim rozmawiać, a następnie, nie tracąc ani chwili, pobiegł zaprzęgać konie. Nie zależało mu tak naprawdę na tym, aby złapać brata i nie dopuścić do jego wstąpienia do zakonu. Zafascynowała go sama przygoda pogoni za Stasiem, tropienia jego śladów wędrówki, a w końcu pojmania. Tymczasem pan Biliński kończył rozmowę z Wawrzyńcem. Więc słyszałeś, że Staś chciał uciec do Rzymu? Spytał go po raz kolejny.
Tak, proszę pana,
odpowiedział Wawrzyniec.
Sam mi się zwierzał, że ucieknie, aby tam wstąpić do zakonu jezuitów.
No, zobaczymy jeszcze, czy ucieknie, mruknął do siebie pan Biliński.
Słucham, proszę pana?
Udając, że nie usłyszał, odezwał się do Bilińskiego Wawrek. A nic, nic. Po chwili namysłu odrzekł Biliński. Dziękuję ci. Możesz odejść. Wawrek skłonił się grzecznie i wyszedł. Było już około południa, gdy Paweł z panem Bilińskim jechali bryczką, rozglądając się bacznie dookoła. Przyglądali się wszystkim pielgrzymom, tym, którzy wędrowali, ale i tym, którzy odpoczywali w cieniu przydrożnych drzew. Sierpniowe, palące słońce zmuszało wędrowców do pozostania na drodze i czekania na orzeźwiające przedwieczorne podmuchy wiatru. Paweł często wyskakiwał z bryczki, gdyż wydawało mu się, że widzi swojego brata. Posuwali się niezbyt szybko, lecz mieli nadzieję, że jadąc i tak są szybsi od idącego Stanisława. Paweł zapytał pana Bilińskiego.
Dlaczego nie jedziemy traktem na południe w kierunku Rzymu?
Nie wierzę temu Wawrzyńcowi, odrzekł Biliński. Na pewno są w zmowie, a brat twój wyruszył do Augsburga, gdzie jest najbliższy zakon jezuitów. Staś tymczasem pośpiesznie wędrował, nie odpoczywając wcale, gdyż chciał jak najwięcej ujść pierwszego dnia. Nie miał pewności, czy ktoś za nim nie podąża. Oglądał się często za siebie, niespokojnie wpatrując się w dal. W pewnym momencie poczuł, że ktoś go chwycił za ramię. Skoczył przestraszony na bok. Nie bój się, chłopcze. Usłyszał głos nieznajomego.
Ja się wcale nie boję.
Jąkając się, wykrztusił Staś. Ktoś, kto ucieka, zawsze się boi.
Skąd pan wie, że uciekam?
Tylko człowiek zniewolony, pełen trwogi o jutro, rozgląda się bojaźliwie i wypatruje, czy go nie gonią. Ty właśnie takim niewolnikiem jesteś.
Nie jestem. Co też pan mówi? Ja niewolnikiem?
Odrzekł Staś. Nawet teraz rozmawiając ze mną, nie jesteś spokojny.
A pan? Czy pan jest całkowicie wolny?
Zapytał. Tak, jestem wolny. Odkąd chodzę w tym żebraczym stroju, jestem całkowicie wolny. Odpowiedział nieznajomy.
Każdy jest czymś ograniczony. Nie ma człowieka, którego by coś nie krępowało.
Powiedział Staś. Widzisz, chłopcze, kiedyś też tak myślałem, tak jak większość ludzi. Byłem niewolnikiem wielu rzeczy. Stasia bardzo zainteresowała rozmowa z napotkanym żebrakiem. Ośmielony zapytał spokojnym głosem.
Co pan zrobił, żeby być wolnym?
Żebrak zaczął opowiadać o swoim życiu. Miałem własną chatę. Dorobiłem się nawet wielu sprzętów i zawsze się o nie martwiłem, czy mi ich nikt nie ukradnie, czy jeszcze długo będą mi służyć. Przyszła burza. Piorun trafił w moje domostwo. Chata spłonęła ze wszystkim, co miałem. W jednej chwili straciłem dorobek życia. Zostałem bez niczego. Często pytałem tego, który jest nad nami, dlaczego mi to zrobił. Nie odpowiedział. Wyruszyłem w świat. Wędrowałem tak jak ty, ciągle oglądając się za siebie, a za mną ciągnęła się moja chata, utracone sprzęty. Dopiero po latach, gdy nie miałem już nic oprócz podartego żebraczego ubrania, nauczyłem się ufać Bogu i zawierzyłem Mu każdy nowy krok. Od tego czasu nie martwię się o nic. Niczego się nie lękam. Wiem, że Bóg mnie kocha i to On sam dał mi ten krzyż, abym go niósł. Wskoczyłem Mu na kolana i złapałem za szyję jak małe dziecko, a On mnie niesie, karmi i chroni. Powiedz sam, czy nie jestem wolny? Tobie radzę to samo. Wskocz na kolana, złap Jezusa za szyję i zaufaj. Jeśli On zechce, to cię dogonią i złapią. Jeśli nie, to dojedziesz, gdzie zaplanowałeś. Będziesz odtąd szedł spokojny, bez strachu, bez oglądania się na wszystkie strony. Będziesz wolny. Mam dla ciebie propozycję. Zamieńmy się strojami. W moim żebraczym stroju nikt cię nie rozpozna. Staś przystanął.
Jak to? Mam włożyć pana ubranie?
A widzisz? Jednak jesteś niewolnikiem swojej koszuli. Odwrócił się i chciał odejść. Staś chwycił go za rękę.
Dobrze, zamienimy się strojami.
Gdy się przebrali, Staś ujął dłoń nieznajomego i ucałował ją z szacunkiem.
Dziękuję ci. Twe słowa były mi bardzo potrzebne. Będę je nosił w swym sercu do końca życia.
Niech Bóg ci, chłopcze, błogosławi. Nieznajomy zrobił nad Stasiem znak krzyża. Ja tu odpocznę, powiedział. Ty zapewne idziesz dalej. Pamiętaj, chłopcze, zaufaj Bogu i nie lękaj się. Twój strach osłabia ciebie, a wzmacnia twoich nieprzyjaciół. Staś wędrował mozolnie. W pewnej chwili wydało mu się, że w przejeżdżającej opodal bryczce rozpoznał znajome konie, które jednak szybko się oddaliły. Przemierzał dziennie prawie 50 kilometrów. Po kilkunastu dniach wędrówki i pokonaniu ponad 600-kilometrowej drogi przybył do Augsburga, aby tu prosić ojca prowincjała o przyjęcie do zakonu. Szczęście jednak nie sprzyjało Stasiowi. Prowincjał, ojciec Piotr Kanizjusz, przebywał wówczas na wyjeździe w Dylindze, więc Staś musiał pokonać następne kilkadziesiąt kilometrów, aby tam spotkać się z prowincjałem. Gdy opowiedział ojcu Kanizjuszowi o swoich przeżyciach, ten zgodził się, aby Staś na pewien czas pozostał w zakonie, gdzie posługiwał przy różnych czynnościach. Po krótkim pobycie ojciec prowincjał napisał list polecający do ojca generała zakonu jezuitów w Rzymie, prosząc w nim o przyjęcie do zakonu Stanisława, dobrego i zacnego polskiego młodzieńca, który pragnie poświęcić się powołaniu zakonnemu nawet wbrew woli rodziców. Stanisław z listem polecającym w kieszeni po kolejnej wyczerpującej wędrówce w końcu października 1567 roku zapukał do drzwi zgromadzenia zakonnego księży jezuitów w Rzymie. Został przyjęty do zakonu i rozpoczął dwuletni okres nowicjatu. Pobyt Stanisława w nowicjacie najlepiej opisał przełożony, który tak mówił o Stasiu. Brak słów na wyrażenie wzniosłości jego cnót. Był dla nas wszystkich wzorem doskonałości zakonnej. Niezwykle pokorny, pełen skromności w posłuszeństwie dokładny, słodki względem innych, surowy i wymagający względem siebie. Był tak ściśle zjednoczony z Bogiem, że całe godziny spędzał na modlitwie bez żadnego roztargnienia. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, nazywając ją swoją matką i panią. Wiosną 1568 roku Stanisław złożył śluby zakonne. Spełniło się marzenie jego życia. 1 sierpnia tegoż roku do Rzymu przybył ojciec Kanizjusz, aby w domu zakonnym głosić rekolekcje. Stanisław słuchał słów ojca Kanizjusza z nadzwyczajną uwagą. Tematem przewodnim nauk była niespodziewana śmierć, na którą każdy powinien być przygotowany. Po skończonej nauce Stanisław wyszedł z kaplicy rozpromieniony. Szedł lekko, jakby nie dotykał stopami ziemi. Zauważył to jego przyjaciel zakonny Stefan, który zaczepił Stanisława mówiąc:
idziesz tak rozradowany i promienny, jak aniołek po niebiańskiej łączce.
Stanisław przystanął, spojrzał uśmiechnięty na Stefana i powiedział głosem ciepłym i szczęśliwym:
mam przeczucie, że ten miesiąc okaże się ostatnim w moim życiu.
Stefan znieruchomiał z wrażenia.
O czym ty mówisz? Tego nikt nie może wiedzieć. Nasze losy zna tylko Bóg,
powiedział z wyrzutem. Stanisław uśmiechnął się życzliwie do przyjaciela po raz kolejny i odrzekł:
czasem jednak Bóg udziela specjalnej łaski. Nie mówię tego dla sensacji. Myślę, że Pan daje mi to przeczucie jako łaskę, aby się lepiej do spotkania z Nim przygotować. Nie wiem tylko, czym na to zasłużyłem.
Pożyjemy, zobaczymy. Musimy iść do auli, bo zaraz będzie losowanie świętego patrona na ten miesiąc. Może masz też przeczucie, kogo wylosujesz?
Nie mam.
Spokojnie odpowiedział Stanisław. W auli panowało ożywienie. Każdy zastanawiał się, który ze świętych w sierpniu będzie jego szczególnym orędownikiem u Boga. Podchodzili po kolei, a ojciec przełożony losowo wyciągał kartki z imieniem świętego i głośno je odczytywał. Przyszła kolej na Stanisława. Za nim w kolejce ustawił się Stefan. Gdy Stanisław podszedł, ojciec przełożony głośno odczytał: Święty Wawrzyniec! Stefan szepnął sam do siebie:
Myślałem, że święty Józef, patron dobrej śmierci.
10 dni później, dokładnie 10 sierpnia, w dniu świętego Wawrzyńca, w rocznicę swojej ucieczki z Wiednia, Stanisław nagle zachorował. Początkowo nikt nie przejmował się chorobą, uważając ją za chwilowe niedomaganie. Jedynie Stefan, który nie odstępował od łóżka Stanisława, był poważny i smutny. W pewnej chwili odezwał się do leżącego kolegi.
Stasiu, pamiętam, co mi ostatnio powiedziałeś. Wtedy żartowałem z twoich słów. Dzisiaj ogarnia mnie lęk i trwoga.
Nie bój się,
przerwał mu Stanisław.
Moja śmierć jest blisko, ale to jest wielka łaska i błogosławieństwo. Tak, chciałbym przeżyć w niebo wzięcie Matki Bożej razem z nią w niebie. Modlę się o to gorąco.
To już za 3 dni,
z przerażeniem wyszeptał Stefan.
Poprosiłem o spowiedź, przyjąłem komunię świętą, sakrament chorych. Teraz zostało mi tylko prosić Matkę Najświętszą. Pomodlisz się ze mną o to?
Stanisław błagalnie chwycił za rękę przyjaciela.
Nigdy bym nie przypuszczał, że będę się modlił o śmierć dla ciebie,
wyszeptał Stefan. Po chwili dodał:
Pomodlę się o dobrą śmierć, jeśli jest taka wola Boża.
Upadł na kolana i modlił się razem ze Stanisławem. Stan zdrowia Stasia pogorszył się bardzo. Wezwany lekarz po zbadaniu chorego rozłożył tylko bezradnie ręce i powiedział: W Bogu nadzieja. Nad ranem 15 sierpnia 1568 roku w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny niespełna 18-letnie życie Stanisława dobiegło końca. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726. W 1674 roku ogłoszono Stanisława patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest patronem dzieci i młodzieży. Kult świętego Stanisława rozszerzył się szybko w całym kościele, a jego święte życie stało się wzorem dla wielu oraz przyczyną przemiany i nawrócenia. Na koniec, drogie dzieci, warto wspomnieć o Pawle, który był jednym z pierwszych przemienionych świętym życiem brata. Miesiąc po jego śmierci przybył do Rzymu i stał się propagatorem kultu Stanisława. Po śmierci rodziców sprzedał odziedziczone dobra, a uzyskany dochód przeznaczył na cele dobroczynne. Między innymi ufundował szpital, przytułek w Przasnyszu, gdzie mieszkał i osobiście posługiwał chorym i cierpiącym. Jakie byłoby jego życie, gdyby nie święty brat Stanisław?